Cześć, witam w kolejnym podcaście. Dzisiaj ze mną Agnieszka Wierciak, trener personalny oraz diet coach. Cześć.
Cześć.
Co słychać?
W porządku, po pracy trochę.
Strasznie wieje u nas w Gdyni, nie?
To jest masakra jakaś, powiem ci, że nie mogę się doczekać już wiosny, szczerze mówiąc.
Myślałem, że rano pobiegać, ale kurde, to byłaby jakaś walka z wiatrem straszna.
Powiem ci, że mój pies nawet nie za bardzo jest skory, żeby cokolwiek zrobić na dworze, więc to też coś o czymś tam świadczy.
A już by się przydało to zacząć te treningi na świeżym powietrzu, prawda?
Dokładnie, bo nawet wiesz co, ostatnio mój znajomy wkleił mi zdjęcie z zeszłego roku, z 29 marca, gdzie ćwiczyłam na plaży w krótkiej bluzce w zasadzie. Więc, a teraz to jest trochę nie do pomyślenia. Także no miejmy nadzieję, że to się zmieni, ale no, to może po świętach chyba.
Święta będą podobno jeszcze zimne.
No, to jest tragedia trochę.
No słuchaj, my się trochę znamy, przynajmniej ja Ciebie z Twojego profilu.
Ja Cię też trochę znam.
myślałem, że się dobrze ukrywam.
Nie, aż tak dobrze nie.
Zaprosiłem Cię do podcasta, bo masz wiele fajnych rzeczy do powiedzenia, wiele fajnych rzeczy do przekazania. Takich informacji, szczególnie chyba dla kobiet, choć nie tylko dla kobiet. Nie wiem, mogłabyś troszeczkę opowiedzieć właśnie o sobie, o swojej historii, wszystkim moim sześciu słuchaczom?
Sześciu słuchaczom?
Tak, Rob Wolf zawsze mówi, że sześciu słuchaczy nie może się mylić.
Od początku zacząć?
Tak. Wiesz, tak, żeby ludzie poznali po prostu twoją historię i mogli wyciągnąć własne wnioski i się trochę z niej nauczyć.
Znaczy, wszystko zaczęło się właściwie właściwie niewinnie, miałam 14 lat. I moja mama chciała jakiś tam detoks właśnie w okolicach Marsa zrobić. Taki 1200 kalorii, dieta z pani domu. Ja mając 14 lat niezbyt wiele wiedziałam, ale jakoś tak poszłam za tym, bo wydawało mi się, że to będzie coś fajnego. I ta dieta miała trwać 2 tygodnie. Moja mama poddała się po tygodniu, a mi ta dieta się bardzo spodobała. I zafascynowało mnie tak jakby dbanie o siebie w takim, mówię to w tym dużym cudzysłowie, bo nie wiem, czy to było dbanie o siebie, raczej nie. Warto zaznaczyć, że nie cierpiałam się ruszać kiedyś, nienawidziłam sportu. Naprawdę każdy powód, żeby zwolnić się z WF-u był dobry. I to się wtedy zmieniło. Zmieniło się to, bo zaczęłam biegać. Zaczęłam właściwie tam wiesz, po 1 kilometrze, bo jak nie ma się zero kondycji, no to tak to wyglądało kiedyś. No i pamiętam, że potem zaczął się nowy rok szkolny, to było gimnazjum i dużo ludzi mówi, o, że fajnie wyglądam. No i trochę się tym, że tak powiem, zajarałam. Ale do pewnego momentu, bo ja wiem, w okolicach świąt trochę się przeraziłam, patrząc na swoje jakieś tam zdjęcia, że wyglądam źle. W sensie, że wyglądam chudo. No i zaczęłam jeść trochę więcej, oczywiście bardzo zdrowo i myślałam, że jakby nie mam z tym w ogóle żadnego problemu. I cały czas jakby nie jadłam ani pizzy, ani nic takiego, bo ciągle jakby bałam się, że te węglowodany mnie pożrą. Więc tam bardzo uważałam na to, co jem. No i zmieniło to się w liceum, jak miałam jakiś taki bardzo imprezowy okres. Chciałam się tam wyprowadzać z domu, no różne takie akcje. Mhm. Miałam problemy też z rodzicami.
Jak to każdy przeżywa w wieku na 100 lat?
Tak jest. I strasznie mnie to jakoś, nie wiem, no, można powiedzieć, że wpadłam w taką jakby lekką depresję i stwierdziłam, że jestem za gruba, tak po prostu, chociaż ważyłam, ja wiem.
Mimo, że usiadłaś 1200.
Nie, wtedy usiadłam troszeczkę więcej, bo po tym czasie z gimnazjum jadłam trochę więcej i jakby wydawało mi się, że nie mam problemu, jedząc więcej. A to nieprawda, bo tak naprawdę w środku cały czas do siebie żywiłam jakąś nienawiść, jakieś żale, bo to bardziej chodzi, anoreksja to nie jest tylko choroba ciała, tylko bardziej umysłu. Mhm. I no i jakoś rzecz wyglądała tak, że ta depresja pociągnęła właśnie ze sobą to, że stwierdziłam, że będę za grubo, mając 49 kg. I zaczęłam się odchudzać z powrotem. No i chciałam wrzucić jeszcze się na dietę 1200 kalorii, ale Kali patrzy na
ile. No, tak słyszę, 49 kilo i później jeszcze dieta 1200 kalorii.
I powiem ci, że nie udało mi się wejść na tą dietę niskokaloryczną i zaczęłam wymiotować. I to się połączyło z bulimią. Potem jadłam jeszcze mniej niż 1200 tak naprawdę. Jeździłam na spinningach, dużo spalałam. Ja wiem, słucham, z 49 kilo do 40 przy wzroście 1,60 m, gdzie no, jakoś tak przy mnie to nie wyglądało zbyt dobrze. No i stwierdziłam jakoś tak, w momencie, kiedy w ogóle zaczęłam wymiotować, stwierdziłam, że coś jest we mnie, że to się już nie da tak powstrzymać, że to nie jest tylko sprawa jedzenia, nie jedzenia. No i zdecydowałam się na pójście na psychoanalizę, i w której jestem aż do teraz tak naprawdę, ponieważ co akurat jakby tak zdradzę też innym dziewczynom, które gdzieś tam mają z tym problem, bo w ogóle okazuje się, że ma bardzo dużo osób z tym problem, zwłaszcza po poście, który ostatnio napisałam, bardzo dużo osób do mnie napisało, z takich też moich znajomych albo z mojego kręgu, że mają podobne problemy i że trzeba uważać też na to, żeby nie przestać się, że tak powiem, leczyć w momencie, kiedy będzie się dobrze wyglądało, bo to nie jest jakby wszystko zacząć jeść, że tak naprawdę problem jest znacznie, znacznie głębiej. To też widać przy tworzeniu związku, przy jakby później na przykład też w perspektywie posiadania dzieci, że cały czas jeszcze rzeczy są niezrobione do tego, cały czas człowiek gdzieś tam jakoś tam nienawidzi do siebie, gdzieś tam żywi. Ja pomimo tego, że wyglądam dzisiaj całkiem nieźle, to nadal gdzieś tam mam do siebie pretensje, że tutaj za dużo trochę tkanki tłuszczowej, że coś tam myślę,
tak,
że...
Tak, tak, tak. Ja ci chyba jakiś czas temu komentowałem, że Camilla Blanc wcale nie ma żył na brzuchu,
tak jest.
Czasami nawet tary nie widać, a jest Miss Fit świata, tak?
No właśnie, a gdzieś tam imponuje mi taka osoba jak Christmas Abbott, tak? Która jest ultra docięta, taka...
Znaczy, mi się osobiście wydaje, że to są inne trochę somatotypy.
Pewnie tak,
że
na pewno.
Camille po prostu z natury jest troszeczkę bardziej taka grubokoścista. Christmas Abbott, ona z natury jest takim ektomorfem, takim typowym ektomorfem, że ona po prostu ile by nie jadła, to zawsze po prostu skóra i kości, znaczy skóra mięśnie i kości, tak?
Dokładnie.
Ale co mnie interesuje, ten moment, w którym się zorientowałaś, że to jest już anoreksja, w tym moment, w którym kiedy nastąpił ten dzwonek i dlaczego ty ten dzwonek zauważyłaś, ale wielu osobom się nie udaje go zauważyć.
Znaczy, ja go zauważyłam w momencie, kiedy wymiotowałam po posiłku, czyli w momencie, kiedy pojawiła się bulimia i najgorsze było to, że zwymiotować wcale nie jest tak łatwo, sprowokować wymioty, jak się okazuje, nie jest to tak łatwo jak na filmach. I tak naprawdę po 40 minutach nieudanych prób, jeżeli płacze się w łazience dlatego, że nie można się wyżygać, to znaczy, że ma się ze sobą duży, duży problem. Nie dlatego, że jakby nie płakałam dlatego, że mam z tym problem, tylko dlatego, że nie mogę sprowokować wymiotów i wtedy zorientowałam się, że mam poważny problem ze sobą tak naprawdę, że nie dam rady sobie sama z tym poradzić i musiałam iść jakby po pomoc gdzieś.
Gdzieś tam mi się wydaje, że osobiście też gdzieś tam się trochę otarłem o bulimię. Ja miałem taką fiksację, wiesz, że bardzo często robiłem wagę do zawodów, tak zwaną wagę, czyli zbijałem po 4 do 6 kg do każdego swojego startu. I była jakaś taka fiksacja, wtedy wiesz, ta fobia tłuszczowa, że jadłem tak praktycznie bez masła, nie używałem masła, dieta wysokowęglowodanowa, czyli teoretycznie według założeń, a ciągle byłem głodny i jeśli sobie pozwoliłem na jakieś tam wybryki typu chipsy, lody i tak dalej, no to były momenty, że zmuszałem się do wymiotowania, co nie? I na przykład teraz z perspektywy, kiedy osobiście pracuję teraz z innymi zawodnikami.
Saliwa, no. Przepraszam.
Tak, spoko. Kiedy osobiście teraz pracuję z innymi zawodnikami, ustawiam im zupełnie inną dietę, w zupełnie inny sposób pracujemy i udaje się osiągać te 4-6 kg w zupełnie inny sposób, a wcale nie szczędzę na tłuszczy. I z daleka właśnie od takich rzeczy jak te bulimie. No u mnie to była taka sytuacja, w której rzeczywiście to było takie chorobliwe po prostu trzymanie się zaleceń, w które wtedy wierzyłem. Że to czy tamto będzie powodowało jakieś tam zatrucie organizmu czy coś tam, że absolutnie nie mogę tego jeść, kawałka, wiesz, lodów, nie wiem, jakichś chipsów i tak dalej. Znaczy, w dalszym ciągu trzymam się z daleka chipsów i raczej lodów i produktów przemysłowych, ale nie jest to takie chorobliwe, co nie?
No właśnie, bo to też warto znaleźć taki balans, żeby nie chcieć tego jeść, ani nie móc. To jest taka subtelna różnica, że ja na przykład nie zjadam chyba pizzy od 6 lat tak naprawdę, ale nie chcę jej jeść tak naprawdę. No, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze mam z tym problem, że tak naprawdę, że poszłam mocno w taką stronę zdrowego odżywiania i nie twierdzę, że to jest jakoś złe. Natomiast jakby trzeba na to uważać i to jakby ja uczulam to wszystkich moich klientów, stąd zajmowałam się między innymi diet coachingiem, a nie stricte też spisywaniem jadłospisów, żeby też z ludźmi rozmawiać, że nie można diety robić ponad wszystko, że zawsze musi być jeszcze taki, nie chodzi o to, żeby się do niej nie stosować, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś naprawdę ma ochotę gdzieś tam, nie wiem, są jakieś urodziny, jest jakaś impreza bardzo ważna, własny ślub i nie jesteś kawałka własnego tortu, tak, to jest już taki psychoza, no. I to chodzi o to, żeby gdzieś tam wyważyć to, żeby odżywiać się zdrowo, ale mimo wszystko, no też funkcjonować.
Mieć ten zdrowy rysunek, prawda? Tak. Wydaje jest. Mi się, że na przykład, że gdzieś tam w tej podłożu diety paleo jest oczywiście, trzymamy się z daleka od pszenicy, trzymamy się z daleka od zbóż, tych problematycznych zbóż nabiału. Tylko z drugiej strony, kiedy ja osobiście nie mam problemów, nie jestem genetycznie predysponowany do celiaki, nie mam chorób autoimmunologicznych i naprawdę mi to nie robi, czy ja to pizzę zjem, czy nie zjem, to kurde, kiedy znajomi zamawiają ją, co nie, jesteśmy wśród znajomych, no to oczywiście jakoś tam nie robię fochów, po prostu częstuję się tym i jemy wspólnie. Oczywiście marzyłbym o czymś innym, o fajnej dużej porcji, wiesz, warzyw duszonych na parze z plastrem masła i mięsie, nie wiem, steku średnio wysmażonym. Tak, to wolałbym 100 razy bardziej od tego kawałka witaminowej i mikroskładnikowej pustyni, można powiedzieć, w porównaniu do takich pełnowartościowych posiłków. Ale z drugiej strony to, że żyjemy chwilą, że żyjemy po prostu czasami ze znajomymi i to, że to przyjęcie daje nam kupę śmiechu, nie ma sensu tego psuć po prostu czasami takimi wydumanymi, ostrymi zaleceniami, co nie? W momencie, kiedy nie masz problemów autoimmunologicznych, w momencie, kiedy nie masz celiaki, wydaje mi się, że raz na jakiś czas nie ma problemu z tym, żeby zeżreć nawet śmiecia. Chociaż z drugiej strony widzę, że to się czasami napędza i to też trzeba gdzieś taki złoty środek znaleźć, że zjadła się raz tego loda i przechodząc obok sklepu odwracasz głowę następny dzień w kierunku właśnie jakiejś takiej półki, kurde, ten lód był naprawdę smaczny, czy ta potrawa była naprawdę smaczna i masz ochotę ją kupić, a po chwili się zastanawiasz, a ja naprawdę tego potrzebuję, czy to jest po prostu takie mózg woła, poszukuje czegoś o wysokiej ilości kalorycznej, o wysokim poziomie cukru, coś, co bardzo, wiesz, dopali nasze samopoczucie i powoli cię to uzależnia. To się zaczyna właśnie od jednego loda i codziennie jest ten lód. Zaczyna się od jednego piwka i codziennie wieczorem jest piwko, co nie?
No właśnie.
A później się okazuje, że może mi się po prostu pić chce na wieczór. Także strasznie ciężko jest walczyć w ogóle w momencie, kiedy możemy i mamy wszystko, jest ciężko jakoś to wypośrodkować, prawda?
Bardzo ciężko tak naprawdę, bo trzeba być bardzo świadomym swojego ciała i tego, że kiedy jest na coś ochota, taka z potrzeby faktycznie ciała, kiedy jest ochota takiego z pozycji tego, że mieliśmy ciężki dzień i trzeba sobie to czymś zrekompensować. Bo to właśnie też nie chodzi o to, że ludzie w dzisiejszych czasach za bardzo zbyt dużo emocji przywiązują do jedzenia. Że jedzenie, oczywiście nie chodzi mi o to, żeby tylko je uprzedmiotawiać, że to jest tylko i wyłącznie pokarm, bo to są też tradycje. Natomiast zbyt dużo, że tak powiem, przysłowiało się żre. Tak. Przy stole, tak, wspólnie, że jak jest impreza, to zawsze jest jedzenie i to jest zawsze nieodłączna część wszystkiego i wydaje mi się, że w dużej mierze takie dziwne przekazy przez społeczeństwo, czyli nie dość, że kult właśnie ultra dobrej sylwetki plus non-stop jakieś reklamy z właśnie takich niezdrowych w sumie rzeczy, tak, bo nikt nie reklamuje broku, tylko zawsze chipsy, lody i tak dalej, jest taki pomieszany przekaz, że w sumie nie wiadomo za co się chwycić i Tak, no w ogóle takiej ciekawostki, powiem ci, że oglądałam kiedyś program Moje 300 kg i w przerwie reklamowej leciały trzy reklamy, były lody, princesa i chipsy, plus jeszcze tam trzy tam jakieś tam na gardło, na kaszel i tak dalej. I to są reklamy.
A to na gardło też były wypchane syropem glukozowo-fruktozowym.
No właśnie, i także jakby niby jest jakiś program, który miałby pokazać nam, jak można skończyć się ten śmieciowy jedzenie, a z drugiej strony i potem właśnie się dzieją różne zaburzenia odżywiania, no bo tak naprawdę mamy no, takie...
Przekaz podprogowy.
Tak jest. Także, aczkolwiek tak naprawdę anoreksja i bulimia to się też bierze tam z innych też przyczyn, tak? Zupełnie takich, powiedziałabym, rodzinnych i to też jest takie... No...
Czyli w jaki sposób problemy depresyjne czy problemy czasami rodzinne, problemy emocjonalne mogą powodować schorzenia metaboliczne, schorzenia, właśnie jakieś takie problemy żywieniowe, tak?
Mhm.
Ja dość często właśnie też próbuję to wszystko jakoś tak sobie wypośrodkować. Tylko z drugiej strony żyjemy w takim środowisku. Dzisiaj nie wziąłem sobie nic do jedzenia do pracy. Mhm. Próbowałem kupić jakieś sałatki. Wyobraź sobie, że nie znalazłem w sklepie żadnej sałatki, żadnej surówki bez połowy tablicy Mendelejewa. Nie można kupić, nie wiem, selera z rodzynkami bez konserwantów, bez E254, 286 i jakimiś jeszcze 20 innymi składnikami. Dlaczego marchewka z jabłkiem ma 20 składników?
Powiem ci, że mam ten sam problem, jak właśnie też nie wezmę jedzenia, tylko że wiesz, ja o tyle mam luz, że nie jestem na dzisiaj paleo, tak? Że mogę sobie jeszcze poradzić w jakiś sposób. Natomiast jest ciężko tak naprawdę, bo nie chcę jeść serka wiejskiego, ani twaróg z opakowania tak naprawdę, i ani też łososia wędzonego, który ma po prostu multum soli. I tak naprawdę w sumie ciężko jest zjeść, może nie tyle co na mieście też nie jest łatwo, ale już jest coraz lepiej, ale jeżeli chodzi o sklepy spożywcze, jest tragedia.
Tam są po prostu produkty. Z tą dietą paleo też jest ciężko, bo omijają się produkty zawierające zboża, więc przechodzisz obok wszystkich bułek, bułeczek, ciastek, ciasteczek, które pachną cholernie dobrze. Idziesz w kierunku właśnie serków, myślisz sobie, czy zjeść serek, no słabo. To też gdzieś tam się nie wpasowuje, chociaż mi się zdarza. Nie mam akurat właśnie problemów z nabiałem. Mam problem z większą ilością mleka. Z taką szklanką mleka mam problem. Z latte nie, ale już ze szklanką mleka tak. I nie wiem, kończy się na warzywach, owocach, do tego nie wiem, może kiełbasce swojskiej, nie wiem, no ale to też wiesz, troszkę ciężko później zrobić jakiś trening po południu. Po prostu musisz sobie ciągle planować, co zjeść, co, nie? co wziąć do pracy, żeby później w jakiś sposób tam funkcjonować. Z drugiej strony wydaje mi się, że ta świadomość tego wszystkiego się po troszeczkę powoli przebija do świadomości ludzi. Ostatnio nie wiem, czy słuchałaś, jak się nazywa ten program śniadaniowy w TVN-ie. Tak, kawa na śniadanie. Była Jędrzejczyk, nasza mistrzyni w UFC.
Mhm.
Spytali się o dietę i ona jest akurat pod Jakubem Mauriczem prowadzona. I ona powiedziała, że ona je coś w stylu właśnie je paleo. To mnie takie oczy zrobili paleo. Gdyby to nie był program na żywo, to może by jeszcze wycięli. Ale migracja sportowców w stronę gęstych odżywczo produktów, nie gęstych kalorycznie, gęstych odżywczo produktów, jest dość taka silna, widoczna, prawda?
Tak, to prawda.
Czyli odchodzimy znowu od kultu odżywek, że sportowcy tylko siedzą tylko na odżywkach, a znowu wracają do pełnowartościowych posiłków, do szejków, do jakichś takich miksów. Ze względu też na to, że bardzo często mamy problemy z zasinaniami, mamy problemy czy z obiadami, z posiłkami międzytreningowymi, pracując z kolegą, który ma 1,95 m wzrostu, prowadzi 3 treningi dziennie i sam robi 2 i przygotowuje się jeszcze do Ironmana, pożera jakieś 5,5 do 6 tysięcy kilokalorii. Wiesz, no, ciężko jest to zrobić z dużego stołu żarcia. To muszą być szejki, to muszą być po prostu przemielone warzywa i owoce, bo sama sytość, którą dają ci warzywa, powoduje to, że on po prostu przestanie jeść bardzo szybko. Nie?
Dokładnie, bo na zdrowej diecie, bo mam paru klientów, którym rozpisywam diety na masę, jest ciężko po prostu objętościowo, z tego, że nie chcę zapisywać ludziom syfu, no bo wiadomo, można zjeść 3 pączki i już mamy 1000 kalorii, ale to nie o to chodzi, tak? Że to musi być odżywcze i dobre jedzenie, a nie śmieci. I tak naprawdę odżywcze jedzenie bardzo zapycha.
Dokładnie. Na tej diecie, znaczy nie wierzę, że zapychało 1200 kilokalorii, bo to jest naprawdę cholernie mało. Chociaż powiem ci, że nie pierwszy raz słyszę, że kobiety wchodzą w diety takie 1800, 1500 czy 2000, które 2000 uważam jest już dużo za mało. Licząc sobie nawet samo zapotrzebowanie energetyczne takie ciała na funkcjonowanie, to zakładam, że u dziewczyny twojego wzrostu będzie to właśnie minimum ta 2, plus codzienne obowiązki. I jeśli chcemy schudnąć, to należałoby najpierw dodać codzienne obowiązki, a później sobie odjąć 200-300 kilokalorii, a nie od tego minimalnego zapotrzebowania na życie, funkcjonowanie, oddychanie i temperaturę ciała, od tego odejmować 300 czy 500.
Trzeba bardzo uważać, dlatego że miałam masę klientów, którzy nie mogli schudnąć, bo mnie jedli za mało, po prostu. Bo czasami już jest tak, że po prostu tak zwalniamy metabolizm, i tak mamy tą dietę ubogą, że organizm przestawia się na zupełnie inny tryb. Faktycznie nie wiem, ja się przestawiam na taki tryb, że ciągle chudłam tak naprawdę, więc to też zależy od tego może co jemy i też ile jakby na nasze treningi. Natomiast no, to jest też kwestia, uważam, że bardzo często no, różnie ludzie na różnych rzeczach chudną tak naprawdę. Jedni dobrze tolerują paleo. Ja szczerze mówiąc najlepiej się czuję na diecie takiej półwegańskiej tak naprawdę, ostatnio zwłaszcza, dlatego że jakby przeszkadza mi, właściwie zaczęłam to czuć się źle po mięsie, dlatego że mięso w dzisiejszych czasach, nie chodzi mi w ogóle o mięso, tylko chodzi mi o to źródło tych mięsów, tego mięsa, które jest teraz, tak? Czyli po prostu tej bomby.
Tak, wszystko jest po prostu, łososie są sztucznie paszone. Gdyby się dobrze zastanowić, to łosoś jest rybą drapieżną, prawda? A ona w tym momencie, to, którą mamy na stole, przeważnie to jest ryba karmiona kaszką kukurydzianą. A na pewno nie jest to ryba, która kiedykolwiek polowała, kiedykolwiek jadła różnego rodzaju inne stworzenia albo wodorosty. Skład tłuszczowy tych ryb jest na pewno zupełnie inny. Nasze ryby bałtyckie też są lekko strute rtęcią, innymi metalami ciężkimi. Że rzeczywiście na pewno muszę ci przyznać dużo racji, że ciężko jest trafić dobrej jakości mięso. My osobiście się na hali targowej w Gdyni tam zaopatrujemy. Wędliny, powiem ci szczerze, nie wiem, kiedy ja jadłem ostatnią wędlinę, chyba ze 3 lata temu. Dla mnie to jest już niejadalne.
Nie, no właśnie to mnie w ogóle przeraża, że kiedyś parówki wręcz były zdrowe, dlatego że tam były i masa kolagenu zwierzęcego i tak dalej. Teraz nie ma praktycznie, chyba że od jakiegoś naprawdę gospodarza i takich babci ze wsi, można by było gdzieś to kupić, natomiast to jest też rzecz nielegalna, bo w Polsce nie wolno takich rzeczy robić. Właśnie w Polsce jest problem z ekologicznym mięsem, dlatego że gospodarz musi mieć jakby własne ubojnie, że nie może tego mięsa nigdzie tam czy przewozić i też tych ekologicznych ubojni jest bardzo mało i tego tak naprawdę nie ma sensu już przewozić tego zwierzęcia, bo będzie zestresowane i to są, generalnie w naszym kraju jest bardzo ciężko odżywiać się dobrze, jeżeli chodzi właśnie też o właśnie te produkty zwierzęce, które ja osobiście lubię jeść, ale właśnie całkiem niedawno odkryłam, że niezbyt dobrze się po nich, że lepiej się czuję, na przykład mniej taka ospała, jak mniej mięsa, co jest takie dosyć ciekawe i to właśnie jakby nie jest jakby z tego powodu, że no też oczywiście żal jest mi tych wszystkich zwierząt, ale bardziej też przestałam jeść ich tak dużo, dlatego że po prostu się nie czuję najlepiej.
Ja ciągle też namawiam ludzi do jedzenia więcej owoców morza, szczególnie właśnie kiedy my tutaj mieszkamy nad morzem, możemy tego smakować nawet troszkę więcej.
No jest.
Niedawno były mule chyba po 10 zł w Lidlu i wszystkie były żywe. I to właśnie po raz kolejny chyba będę mówił taki apel nawet do wegetarian, że mule nie mają, czy wszystkie te skorupiaki nie mają centralnego układu nerwowego, więc tak naprawdę one nie czują. To jest coś pomiędzy rośliną a zwierzakiem. Fajne, bardzo fajne źródło białka, a z punktu widzenia takiego etycznego, to nie jest coś, co czuje, co myśli, co, nie wiem, będzie cierpiało w momencie gotowania. Nie. To jest jak sałata.
Trochę żywa.
Trochę żywa, ale sałata. Sałata z dobrym źródłem białka.
Ale powiem ci, że ja nigdy nie mam. Nawet nie wiem, jak to smakuje.
Chciałem powiedzieć, jak w milczeniu owiec, jak kurczak, ale... ale nie smakuje jak kurczak. No, coś chyba pomiędzy, może trochę jak tuńczyk, nie wiem. Nie mam pojęcia, do czego to porównać. Je się to tak szybko, że delikatne w smaku, bardzo fajne mięso. Najlepiej moim zdaniem przejść do jakiejś restauracji, gdzie ktoś już za ciebie przyrządza to, a później spróbować samemu otworzyć ten smak w domu, bo tak naprawdę w domu gotując po raz pierwszy nigdy nie wiesz, czego masz się spodziewać i czy potrawę dobrze przyprawiłaś, czy nie doprawiłaś, czy to ma tak smakować, czy to jest niedogotowane, czy jest przygotowane.
Okej,
zawsze zachęcam ludzi do spróbowania po prostu czegoś na mieście i dopiero próbowania odtwarzania tego w domu.
Jasne, spróbuję.
No. I właśnie ten kierunek takich tłustszych ryb, tłustszych potraw wydaje mi się w ogóle fajnym kierunkiem też dla sportowców, też dla osób, które próbują odchudzać się, bo osobiście na węglowodanach czuję się ciągle głodny. Jak zjem więcej węglowodanów, to napędza mój głód. Ja akurat powinienem więcej jeść, więc być może powinienem być akurat w tym nurcie wysokowęglowodanowym. Z drugiej strony czuję się potem trochę senny i wydaje mi się, że dziennie spożywam takie chyba 30-30-30.
To taki dosyć dobre jest proporcje.
No ale wiesz, niekoniecznie w stosunku do zaleceń IŻ-u, tak? Gdzie powinno być
60%. Nie, to akurat ten IŻ to ja w ogóle to do kosza można wrzucić, bo to już jest stare, dawne, nieprawda. I tak naprawdę gdzieś teraz tak naprawdę jest masa coraz więcej jakichś źródeł i coraz więcej badań na temat co. Tak to jest tak naprawdę nieodkryte, co jest dla nas najlepsze, bo cały czas to się zmienia. Gdzieś właśnie jestem w trakcie czytania podręcznika CrossFit, gdzie to jest z 2000 któregoś tam roku, gdzie w sumie piszą rzeczy tak nieaktualne, że tam dieta Atkinsa, że to niby jest okej, okay, a to teraz udowodniono, że to nie do końca jest okej. Okay. Więc no są, jest różne naprawdę dużo, dużo, dużo źródeł, cały czas widać, że się uczymy, a najlepiej jest słuchać swojego ciała, tak? Jeżeli dobrze się czujesz po tłuszczach, i po białku, to uważam, że jak najbardziej powinieneś iść w tą stronę. I jeżeli masz na tym efekty i nie czujesz się ospały, to znaczy, że ta dieta jest dla ciebie.
No właśnie, dobra. To jest właśnie tak dobra uwaga, że możemy długo dyskutować na temat tego, czy śniadanie ma sens, czy nie ma sensu, ale jeśli sprawdzisz i czujesz się ospała, jeśli nie masz wyników treningowych na treningu bez śniadania, jeśli z mięśnia spada albo nie może przybyć tego mięśnia, to może warto zmienić pomysł. Mimo że były napisane 2 czy 3 książki na temat jakiejś tam teorii, to może te teorie akurat nie funkcjonują u ciebie. Nie? Czyli no właśnie, znowu wracamy do takiego zdrowego rozsądku.
Tak jest. Właśnie wszystko się na to opiera tak naprawdę, na uważności. Im bardziej znasz swoje ciało, tym... Tak naprawdę książki mogą być wskazówką dobrą, tak? Czyli żeby coś przetestować. Natomiast uważam, że najlepiej właśnie opierać się na wiedzy, tak? Jeżeli czujesz, że na przykład szklanka mleka ci szkodzi, znaczy, że a latte nie, no to wtedy jest prosty wybór, tak? Ja na przykład kompletnie nabiał gdzieś, chyba że w postaci kefiru lub twarogu, ale to też niezbyt dużo i tak naprawdę, albo jogurt domowej roboty. To jest najlepsze. Tak naprawdę.
Ja mam wrażenie, że ty jesteś bardziej Napoleon niż ja.
Ja jem trochę jem tam.
No ja ostatnio właśnie też dyskutowałem z moją Aluśką na temat diety i szczerze mówiąc wydaje mi się, że gdybym dyskutował z kimkolwiek dietetykiem, nie mówiąc mu o tym, że staram się jeść tak jak, nie wiem, paleo według wyznania, to byłbym w stanie wymienić wszystkie argumenty swojej diety, którym by przytaknął dietetyk, tak? Jem dużo warzyw. Dobrze, super. Przynajmniej dwie pięści w każdym posiłku. Super. Jem zdrowe tłuszcze. Fajnie. Staram się nie jeść, nie jem w ogóle wędlin. Staram się mięso marynować, nie panierować. Piję zamiast soków, nie piję, piję wodę. Zamiast napojów gazowanych, napojów słodzonych, piję wodę. Piję, nie wiem, łyżkę tranu dziennie. Wiesz, jakby to wszystko się zgadza i nie nazywając tego, tej diety w jakikolwiek sposób, dalej wszystko jest okej, co nie?
Dokładnie, bo tak naprawdę też mi się wydaje, że fenomen paleo jest, ona jest tak, generalnie dobrze się z niej czują, bo jest dużo warzyw i owoców. Mhm. I ludzie się tak nie zakwaszają, bo prawda jest taka, że sam ryż i kurczak nie wystarczy, tak? Tylko że jeżeli ktoś nałoży sobie 200 gram ryżu, 200 gram kurczaka i nie zmieści w to brokuł, tak? Więc problem się robi wtedy, że ta dieta nie jest już w ogóle zdrowa, bo zakwaszam się i z
brokuły
ryżu.
Zawsze zostają, wiesz, tam na boku, tak. Bo już po prostu wieszczytości nie starcza na nie.
No właśnie, a nawet jeżeli ktoś nie chce odrzucać węglowodanów, to uważam, że i tak może je zamienić na korzyść więcej warzyw. No i też warzywa trzeba polać jakimś tłuszczem, żeby przyswoić A, D i K, tak? Czyli tak. Tak naprawdę wydaje mi się, że fenomen paleo i tego, że ludzie się dobrze czują, polega właśnie na tym, że jest tam po prostu masa witamin.
Bardzo gęsta odżywczo.
Tak jest, dokładnie. Mhm.
A powiedz mi jeszcze tak odnośnie właśnie twojej tej walki z anoreksją. Czy prowadziłaś w tamtym czasie jakiś dziennik? Wiesz, czy spisywałaś sobie co jesz, ile jesz, ile jest kalorii? Czy wychodząc z tego próbowałeś sobie jakoś to kalkulować, mierzyć?
Tak, spisywałam sobie dziennik przez jakiś czas. Taki paradoks polega na tym, że pamiętam, że tam w trakcie trwania terapii gdzieś tam zgodziłam się na to i sama chciałam dołożyć 100 kalorii do swojej diety. Ale ciekawe, że gdzieś, gdzie dodawałam, to gdzieś sobie je to odejmowałam. Tak naprawdę ciągle krążyłam wśród diety bardzo niskokalorycznej i tak naprawdę to się opierało na tym, że rano jadłam około 30-40 gramów płatków śniadaniowych zalanych wodą i nie wiem, pół jabłka może, jak to wypadło. Na drugie śniadanie było jabłko, na obiad było kurczak z sałatą polany dressingiem z cytryny. I pieprzem. Potem zjadłam na przykład jakiegoś kurczaka, nie wiem, powiedzmy, też nie za dużą porcję, nie wiem, z jakąś powiedzmy cieciorką, czyli już to było troszeczkę więcej odżywcze i na kolację nie miałam już na ogół nic. I to była masakra w ogóle, jak teraz o tym pomyślę, bo to w ogóle nie miało nic wspólnego ze zdrowym żywieniem, a gdzieś tam człowiek myślał, że...
Wnioskuję też, że funkcje jakieś takie płciowe kobiety też zanikają przy tak małej ilości kalorycznej oraz tak małej ilości tłuszczu.
Znaczy ja miałam w ogóle problem z odzyskaniem miesiączki przez następne 5 lat. Dopiero tak naprawdę unormowało mi się no całkiem niedawno. No.
Czyli tak jak mówiłaś, wychodzenie z tego trwa bardzo długo i potrzebna jest kontrola jakaś taka zewnętrzna nad tym, bo sami nie do końca nad tym panujemy.
W ogóle jest, ja tak znam też kilka osób, które generalnie wyszły z anoreksji i już kilka lat są po skończeniu terapii. Uważam, że to są osoby i te osoby pracują gdzieś tam w fitnessie. Uważam, że te osoby nie powinny być w ogóle dopuszczone do tej pracy, bo sposób, w jaki się zachowują i nawet nieświadomie wkręcają innych ludzi w taki dziwny swój świat jest, uważam, jest nie na miejscu, nie powinno tak to wyglądać. Gdzieś to są osoby, które właśnie skończyły terapię, tak? Skończyły i uważają, że już jest wszystko za nimi. A to nie jest prawda, bo to widać. Ja to widzę bynajmniej. Po prostu pewne zachowania, pewne, że tak powiem, takie spazmy odnośnie różnych rzeczy. Że ja to poznaję, bo znam to po sobie. Jestem w trakcie jakby przychodzenia przez to. Jakby uważam, że nie mam z tym już stricte problemu ze strefą żywienia, bardziej problemy idą w inną stronę, ewentualnie gdzieś tam, nie wiem, na przykład do niedawna, jeszcze naprawdę całkiem do niedawna, nie miałam planu treningowego, tylko ćwiczyłam oby jak najwięcej, tak? I to była bzdura totalna, dopiero jak poznałam mojego Kubę, który też jest trenerem, I on mi to poukładał i zaczęłam mieć progres, zaczęłam lepiej wyglądać i uważałam, że faktycznie 4 treningi w tygodniu to nie jest jakaś ujma, tak? Nie trzeba ćwiczyć codziennie, żeby wyglądać ultra. I gdzieś tam uważam, że wyglądam lepiej, pomimo tego, że ćwiczę dużo, dużo mniej, tak? A powinno, że miałam, nie wiem, 15 jednostek treningowych w tygodniu, a teraz mam 4, 5. Nie jest to, może te treningi trwają z 2 godziny, ale uważam, że to jest tak uczciwie przepracowane i że trening nie może służyć temu, żeby sobie dokopać, tak? Że nienawidzę siebie i idę się zarżnąć na crossficie. To ma być. Trening to jest trening, tak? A jeżeli ma się problem ze sobą, to trzeba to rozwiązać w inny sposób.
Też mam takie wrażenie, że szczególnie tutaj nikogo nie obrażając, ale że sportowcy sportów wytrzymałościowych, albo tych nawet ultra wytrzymałościowych, moim zdaniem albo mają coś z głową, albo mają jakieś problemy rodzinne. Bo ja osobiście nie wyobrażam sobie tyle czasu spędzić na siódełku, na bieżni czy w basenie, odbijając się od ściany do ściany.
Znaczy, no, miałam kiedyś i klienta, który dużo, dużo, dużo jeździł i no, to są osoby tutaj nie wytykając ich. No, każdy ma też, ma prawo sobie gdzieś tam z czymś nie radzić, natomiast faktycznie gdzieś tam widać, że to jest taka troszeczkę ucieczka w świat sportu, który gdzieś tam, ja też z niego uciekałam, ale uważam, że na dłuższą metę to przeszkadza we wszystkim, w tworzeniu relacji z partnerem, w tworzeniu rodziny, w tworzeniu wszystkiego, tak? Bo jeżeli trening jest ważniejszy od wszystkiego innego i w Wigilię trzeba zrobić trening po prostu, zamiast pomóc lepić pierogi, to znaczy, że coś jest nie tak, tak? Że przecież w skali roku, jeżeli ktoś ma zamiar ćwiczyć całe życie, to co to znaczy, nie wiem, odpuścić sobie 2 dni, tak? Jeżeli, a po prostu jakby się miał, po prostu tłuszcz miał mnie zalać, po prostu. No nie, no to się nigdy, nigdy nie
Ja też
zadzieje.
miałem właśnie taki okres, w którym strasznie chciałem pójść do przodu, mieć progres w rwaniu, w przysiadzie. I robiłem te treningi o 7 rano przed pracą. Po pracy jeszcze prowadziłem zajęcia z dziećmi judo. I koło środy, czwartku czułem, jakim już waflem jestem, jak już wiesz, już nie mam ochoty na nic. I też doszedłem do wniosku, że nie ma sensu tego kontynuować, bo raz, że moi pracodawcy płacą mi za to, żebym był dobrym pracownikiem, a nie waflem. Takim, wiesz, kurde, ten trener, który stoi w ledwo widzi na oczy. I z drugiej strony, przychodząc do domu, padałem na wiesz, na twarz, a jednak, tak jak powiedziałeś, żyjemy w związkach i tej drugiej osobie też się coś należy od ciebie. To nie jest tak, że przychodzisz, padasz na twarz i się już więcej nie odzywasz. Albo w smutku, czy w ciszy jesz śniadanie, kolację i idziesz spać. Ale też właśnie prowadzimy jakieś tam życie i tak naprawdę musimy się zastanowić, po co trenujemy. Czy jedziemy na igrzyska? No, ja nie. Po
Ja też
ostatnim
nie.
łodzi eliminacyjnym do Gamesów, który zrobiłem, doszedłem do wniosku, że daleko mi do regionalsów. Z tym, że nie będę wyglądał i startował tak jak Rich Froning, to już się dawno pogodziłem. Że
O, to
liczyłem
trzeba
treningiem nie
było
będę.
zapadać jeszcze czymś innym, żeby startować jak
Tak.
ryś No.
W związku z tym właśnie też przyszła taka refleksja i 2-3 treningi w tygodniu zupełnie mi wystarczają. Nie wiem, 2 treningi siłowe, jedno jakieś tam wybieganie z kilkoma sprintami, z jakąś tabatą. W zupełności mi wystarcza. I wydaje mi się, że wyglądam w miarę spoko. Przynajmniej sobie się
Tak.
podobam.
To jest najważniejsze.
Jak na swoje 33 lata, także sobie się podoba, więc nie jest źle. Przynajmniej tutaj. I tak jak mówiłem wcześniej, i tak jak tobie pisałem na blogu, Camilla Blanc, mimo że jest najbardziej sprawną kobietą na świecie, a taka tkanka tłuszczowa na brzuchu, na udach u niej jest taka nawet dość spora. Ona nie schodzi poniżej 10% na pewno. Wydaje mi się, że ma około 15%. Bo te
No, to
mięśnie brzucha
sporo.
się zarysowują, ale nie są tak mocno widoczne. Czyli jest taką właściwie sportowo zdrową kobietą. Chociaż większość chłopaków mówi, że najfajniejsza była tak ze 3 lata temu. Teraz już trochę się dużo zrobiła.
No, no to wiadomo, no. One muszą też sprostać tym ciężarom.
Znaczy, mimo wszystko uważam, że strong jest dzisiejszym skinny, tak? Że już dziewczyny, mam nadzieję, że w dużej części nie chcą być takim wieszakiem chudym, na którym przez który żebra tylko widać, a już chciałyby wyglądać estetycznie w takich kategoriach fitnessu troszeczkę, co nie?
To prawda, że obserwując to nawet na przestrzeni tego, jak to się działo, kiedy ja zapadałam w anoreksję, kiedy jeszcze było modne bycie chudym i szczupłym, to jeszcze tak było, tak jeszcze tak trochę takie jeszcze tak gdzieś tam zahaczało. Tak teraz to już tak coraz rzadziej tak naprawdę, no może w magazynach Vogue, tak, spotykamy się z czymś takim, natomiast jest taki kult sportu, tyle ludzi ćwiczy, biega, cokolwiek, robi coś ze sobą, że tak naprawdę poszło to w zupełnie inną stronę i to jest fajna strona, bo nawet jeżeli ktoś popadnie w jakąś tam obsesję na tym typie treningu, to uważam, że to jest mniej szkodliwe niż wygładzanie się, tak, że oczywiście trzeba naprawdę zawsze uważać i tak jak myśmy rozmawiali, że no, trening nie może być ważniejszy od wszystkiego innego, tak? Ale że tak naprawdę no, idzie to w lepszą stronę. Dużo dziewczyn też właśnie prowadzę zajęcia ladies w CrossFit Boxie i coraz więcej jest tych dziewczyn, które chcą ćwiczyć, które aż tak się nie boją, które gdzieś tam dają się przekonywać do tego, że nie będą wydawać kalki od sztangi.
Dziewczyny, które nie boją się sztang. Ja często słyszę, że jak będę dotykała sztangi, to będę wyglądała jak pudzian.
Ale to wiesz co, ja to słyszę codziennie i się zostaje zamotania pępka od tego, bo ani to nie jest prawda. Prawda jest taka, że właśnie sztangi też i poprawiają się trochę hormony, bo ja właśnie nie ukrywam, że udało mi się dostać miesiączkę, jak zacząłem ćwiczyć crossfit. Po prostu. I po prostu uwaga wzrosła, ważę teraz 56 kg, czyli o 16 kg więcej, jak ważyłam wtedy, gdzie no to nie jest 16 kg, pójść to nowe słowo, no.
To, co mi się w ogóle podoba w crossficie, to, że tam na tą wagę się nie patrzy, że właśnie ludzie też dojrzeli do tego, że mięsień waży swoje, tak. I objętościowo jest się po prostu gęstszym takim, zbitym. Tak jest. Ciało od razu pewnie inaczej wyglądają ramiona, inaczej wygląda tyłek, inaczej wyglądają uda, inaczej brzuch wygląda. Objętościowo jest tego mniej, bo tkanka tłuszczowa waży dużo mniej, ale zajmuje dużo, dużo więcej.
Dokładnie.
A ten mięsień właśnie bardzo fajnie poprawia wygląd skóry, opina tą skórę i bardzo fajnie organizm zaczyna, człowiek od razu zaczyna wyglądać lepiej, estetycznie.
Prawda, ja uważam, że wyglądam lepiej niż jak wyglądałam wtedy, kiedy chciałam wyglądać idealnie. Tak, że gdzie tak naprawdę chyba wszystkie włosy mi się z głowy wyrwały, bo zobaczyła się teraz, jak wyglądam, ale jestem zadowolona z tego jak jest, bo się też dobrze czuję. To jest.
A spotykasz, no właśnie, to jest fajne, co powiedziałaś, że ważne jest, żeby dobrze czuć się z sobą. No i tu kolejne pytanie, czy spotykasz takie klientki, które o różnych somatotypach, czyli na przykład takie osoby grubokościste, które są bardzo wysokie, mają bardziej rozbudowaną klatkę piersiową, większą miednicę i chciałyby wyglądać jak, nie wiem, 400-kilogramowe baletnice, co nie? I jak takiej kobiecie wytłumaczyć to, że nie będzie nigdy wyglądała jak baletnica, ale to nie jest nic złego? Że każdy z nas ma swój organizm.
Myślę, że to ciężko w ogóle, bo tak naprawdę dużo kobiet. To jest właśnie ciekawe, bo mężczyźni tak chyba nie mają.
No ale... nie, ja bym chciał być wyższy.
Ale no dobra, ale to jest wiesz, w kierunku
na inne rzeczy nie narzekam. Ale wyższy bym chciał być.
Dobra, to cofam to, co powiedziałam. Natomiast myślę, że kobiety to rozumieją później. Muszą trochę przepracować na siłowni. Mi się też wydaje, że dużo osób w ogóle nie czuje swojego ciała, tak? Zanim zacznie ćwiczyć, to znaczy wydaje mi się, ja to wiem, tak? Bo pracuję z klientami na treningach personalnych i to czasami to jest dramat, bo to jest podnieść lewą nogę i tu się dzieją dziwne rzeczy, to jest tak naprawdę. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś zaczyna więcej ćwiczyć i poznawać swoje ciało i swoje możliwości, to zaczyna do niego docierać i tak naprawdę zaczyna to czuć i rozumieć, do jakiego momentu jest w stanie dojść, tak? I ja też już zaczynam mniej więcej widzieć, na ile stać moje ciało, tak? Że ja nie jestem osobą, która ultra się dotknie. Może nie wyglądam też jak Camille LeBlanc, ale że nie będę wyglądała jak abort. I chyba, że zapadam sobie klen buterol, ale to jakby nie dochodzi, żeby robić takie rzeczy. Więc wydaje mi się, że po prostu jest to kwestia akceptacji, tak? No poza tym też trzeba spojrzeć na to, że wygląda się, że każdy człowiek jest inny, tak? Że wyglądamy jak my sami, a nie jak, nie wiem, po co wyglądać jak Chris Froning, skoro można wyglądać tak jak ty, tak? To, że jesteś takiego wzrostu, a nie innego, to jest być może twój atut,
akurat
tak?
Wzrostem jesteśmy podobni.
My jesteśmy podobni wzrostem? No to słuchaj, przy
tak
martwych
wydaje,
masz
że,
lepiej, no.
Że wzrostem jestem chyba podobny, tak mi się wydaje, że tak. Ja mam 174.
174?
Tak.
Ty? Ja mam 1,60 m. Czy?
Ale nie, mówię do z Richem.
Z Richem Froningiem? Myślałam, że do mnie się porównujesz.
Nie.
To jest PWO.
Nie, z Richem. Znaczy, no tak, właściwie po raz pierwszy się, tak, w czymś mogę się porównać z Richem. Wzrostem.
No, ale to jest tak naprawdę przy ciężarach, to jest na plus, bo masz krótszą drogę, na przykład, zwłaszcza przy martwym ciągu na przykład, bo ja to wiem po sobie, że jako osoba niższa, wcale nie jest tak, że mam dużo gorsze wyniki od na przykład mojej koleżanki, która trenuje razem ze mną i teraz o 20 kg cięższa prawie do mnie. A mamy podobny ciężar na martwy ciąg, bo jestem krótsza. I mam mniejszą drogę do tego, żeby sztangę wyciągnąć z ziemi. Gdzieś tam czasami też tam są jeszcze inne rzeczy, które się przekładają na to, kto jest silniejszy, kto nie. Ale tak naprawdę uważam, że dużo tak naprawdę, że można wykorzystać jakieś tam, powiedzmy, niedociągnięcie jako atut u siebie. No, zawsze można dać gdzieś głos.
Czy powiedz, jakbyś chciała dać taką radę kobietom, które chciałyby poprawić swoją sylwetkę? Ile razy w tygodniu powinny ćwiczyć? Jak powinny ćwiczyć? Jak powinny jeść?
Ile razy ćwiczyć? Osoba początkująca uważam, że wystarczyłoby 3 treningi siłowe. I na przykład jakieś tam, powiedzmy, cardio jakiś tam raz, może jakieś bieganie, basen, cokolwiek, co by sprawiało jej przyjemność, bo tu jakby nie ma, to może być intensywny spacer z psem, albo nie wiem, ja znam na sporolce, jeżeli ktoś lubi. Taniec na dyskotece nie uważam za cardio, więc tym bardziej gdzieś tam zęby też za to nie uważam, niestety. To tak, osoba, która jest troszeczkę bardziej wytrenowana, uważam, że 4-5 razy jest jak najbardziej okej, okay, ale muszą być przerwy, koniecznie musi być kompensacja, musi być czas na to, żeby mięsień się zregenerował, bo inaczej też tak naprawdę uważam, że wygląda się gorzej, mięsień puknie i tak naprawdę on się ładnie nie definiuje, tylko wygląda jak kloc. Ja tak miałam jakieś takie nogi klocowate, jak dużo jeździłam na rowerze. I uważam, że rower plus cycling plus crossfit to nie jest dobre połączenie i to zawsze gdzieś tam odradzam teraz. Co do jedzenia, uważam, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, warto wyczuć i spróbować różnych metod i pójść w to, co nie będzie sprawiało, co nie będzie jakby wymagało od tego kogoś, nie wiem, rezygnacji ze wszystkiego, bo po prostu też, nie wiem, uwielbia jeść, nie, nawet pełnoziarniste gdzieś tam makarony i musiałby przejść na paleo i by się miał na tym męczyć. To jest bez sensu, uważam, tak? Że, żeby znalazł ktoś taką drogę, żeby jeść zdrowo, jeść dobrze, ale jeść tak, jak żeby to nie naruszało, żeby nie łamało kręgosłupa moralnego po prostu.
Mm-hmm. Też wydaje prostu właśnie, że w momencie, kiedy dostajesz taką rygorystyczną dietę, to bardzo i dostajesz wszystko naraz, tak? Od razu do wdrożenia, to bardzo dużo osób się zraża i może mieć problem po prostu z utrzymaniem. I prędzej czy później odejdzie od tej diety. Także być może niektórym osobom, to kwestia pewnie trenera, który wyczuwa nad takim pacjentem, czy wrzuca mu wszystko po prostu naraz, czy stopniowo dozuje niektóre rzeczy. Ja osobiście zaczynam od przyzwyczajeń. Bardzo sobie cenię wszystkie rady i informacje, jakie daje Precision Nutrition, ten John Berardi. On zaczyna zawsze tydzień czasu, pi łyżkę tranu dziennie. W momencie, kiedy to zaczyna być twoim przyzwyczajeniem, włącza drugą rzecz. I tak po kolei, tydzień po tygodniu, w momencie, kiedy coś przestaje być rzeczą nałożoną, a staje się twoim zwyczajem, on dodaje po prostu następną. Dzięki temu
to jest
możemy,
mega mądry.
Dzięki temu możemy panować nad swoją dietą, nawet w sytuacjach kryzysowych, kiedy mamy jakieś problemy rodzinne, kiedy mamy problemy jakieś, jakiekolwiek inne losowe, nie rozsypuje nam się dieta, bo nie potrafimy, nie wiem, jakiegoś przepisu zrobić, którymi pani dietetyczka rozpisała. Bez pani dietetyczki, jej przepisów i jej karteczki nie jesteśmy już w stanie nic zrobić. A tutaj, mając swoje nawyki żywieniowe, mając wdrożone jakieś tam zasady, jesteśmy w stanie nad tym panować, bo nie jest to uciążliwe, jest to po prostu przyzwyczajenie. Powiedz, gdzie mogą ludzie znaleźć jakieś takie informacje, albo gdzie mogą szukać ludzie pomocy, którzy właśnie zauważyli, że mają problemy już żywieniowe, że mają problemy troszeczkę właśnie z sobą i że wchodzą właśnie w tą anoreksję?
Znaczy, przede wszystkim najważniejsza jest pomoc, wiadomo, że psychoterapeuty. Uważam, że psychiatra nie jest dobrym rozwiązaniem, ja osobiście tak uważam, dlatego że psychiatrzy wchodzą bardzo w temat leków, w kwestię taką bardzo chemiczną. Psychoterapeuci skupiają się bardziej na ogóle, tak? Czyli skąd to się wzięło, dlaczego to jest. I to jest praca dłuższa, ale uważam, że owocuje na pewno dużo większym sukcesem później. Ja widzę to po sobie, bo mam 22 lata, jestem diet coachem, coachem ICC, mam w sumie taką jakby namiastkę rodziny, mam dobrą pracę, więc jakby widzę po sobie, że nie jestem tą zwiedzoną Agnieszką, którą byłam parę lat temu, tak? Czyli gdzieś tam nie boję się działać, jestem odważna i naprawdę zmieniła się cała moja osobowość, czyli dlatego nie polecam ludziom, żeby lepiej jest iść do kogoś naprawdę, naprawdę takiego, no to pomoże nam z tego wyjść. Uważam, że pomoc poniekąd, na przykład jestem diet coachem, nie wiem, czy jeszcze ktoś jest w którym mieście diet coachem, zajmuję się takimi jakby przypadkami osoby, które jeszcze na przykład nie są gotowe iść na terapię, ale to jest taki coaching jest dobrym startem w to, że takie dowiedzenie się więcej o sobie. Miałam klientkę, która ode mnie zaczęła i poszła na terapię później, nie miała problemów żywieniowych, miała inne. Natomiast przez life coaching właśnie doszliśmy do tego, że ona potrzebowałaby terapii i w sumie bardzo pięknie się rozwinęła teraz jako osoba, pomimo tego, że ja tam gdzieś, można powiedzieć, że ja nie zakończyłam z nią pracy, tylko zakończę teraz ktoś inny, ale ja ją dałam w dobre ręce, ponieważ gdzieś tam kompetencje coacha się kończą i zaczyna się kompetencje terapeuty gdzieś, co ja jako coach nie mogę już wchodzić, bo coaching jest bardziej uświadamianiem ludzi, na jakim są etapie, niż żeby im pomagać. Także uważam, że jeżeli ktoś boi się terapii, bo terapia też w Polsce jest w ogóle dziwnie nacechowana jakoś tak negatywnie, że czubki na to chodzą, nie wiem, jakoś tak dziwnie jest na to, tak skierowane. Ja tak nie uważam. Natomiast dużo ludzi gdzieś tam się tylko obawia słowa terapia i gdzieś można zacząć od coachingu, life coachingu, diet coachingu. Najważniejsze, żeby gdzieś tam po prostu kontakt ze sobą gdzieś tam odnaleźć.
Super. A powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć? Na jakiej stronie internetowej albo w jakim miejscu? Jak Cię możemy wyszukać i znaleźć pomoc u Ciebie?
To znaczy, u mnie jeszcze nie mam strony internetowej, to jest wszystko w budowie, ale można mnie znaleźć na Facebooku przez fanpage Find Your Way, Diet Coaching. Można mnie znaleźć prywatnie, czyli Agnieszka Wierciak na Facebooku. Można znaleźć moje ulotki w różnych ekologicznych sklepach, nie wszystkich, więc to też...
W którym mieście?
W Trójmieście, tak. Głównie w Gdyni tak naprawdę.
Głównie w Gdyni, tak.
Tak jest. Można mnie znaleźć w różnych crossfit boxach.
W Trójmieście.
W Trójmieście, tak jest. Bardziej na terenie też Gdynia, Sopot, Gdańsk. W stoczni byłam raz w Gdańskiej, a to jest dla mnie to jest ultra daleko, bo mieszkam na Oksywie Górnym w Gdyni.
No, ja ze wzgórza powiem Ci szczerze, że też jest kawał drogi, ale raz w tygodniu tam jeździmy.
No tam jest fajnie, naprawdę gdzieś tam w ogóle teraz Trójmiasto się fajnie rozwinęło, jest dużo, dużo miejsc, gdzie można poćwiczyć, kiedyś była to tylko atleta, a teraz jest tego troszeczkę więcej, aczkolwiek trochę tęsknię za atletą, gdzieś tam miałem taką swoją duszę, taką, którą teraz trudno jest od gdzieś tam odtworzyć, no fajnie.
Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za czas i życzę wszystkiego najlepszego na drodze kariery. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się wspólnie pogadać i coś fajnego nagrać.
Jasne, że tak. Super.
Dzięki wielkie, hej.
Dzięki, hej.